Jesteście przestępcami.
Prokuratura Ziobry żąda 10 miesięcy pozbawienia wolności dla pastora Pawła Chojeckiego. Dziś odbyła się ostatnia rozprawa. Czy jest już wyrok, kiedy go poznamy, oraz czy sprawa pastora Chojeckiego to początek katolicko-pisowskiej cenzury w Polsce? O tym więcej już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś odbyła się ostatnia już rozprawa w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Wyrok sądu pierwszej instancji będzie ogłoszony 10 czerwca. Dzisiaj odbyły się mowy końcowe, które pokażemy Państwu w drugiej części programu, ale najpierw zapraszam na scenę samego oskarżonego. Czy pastor Chojecki przyznaje się do winy?
Tak. Skrytykowałem sprzeczny z Biblią sakrament katolickiej mszy.
Winny! Obrazy uczuć religijnych katolików.
Tak, ludzi, którzy dopuszczają się przestępstw, prześladują moją rodzinę, zniszczyli mi samochód, a jednocześnie obnoszą się ze swoim katolicyzmem, nazwałem katolickimi mędami.
Winny! Znieważenia osób wyznania katolickiego.
Tak. Powiedziałem, że prezydent Duda zachował się jak tchórz i zdrajca.
Winny znieważenia prezydenta.
Tak, powiedziałem, że niektórzy Polacy są gnidowaci.
Winny obrazy narodu polskiego.
I tak, jestem za rozprawieniem się z komunizmem w zbrodniczym reżimie Korei Północnej.
Winny nawoływania do wojny napastniczej.
Ale... czy jako protestancki pastor, dziennikarz, redaktor naczelny internetowej telewizji Idź Pod Prąd, czy po prostu jako obywatel nie mogę wygłaszać swoich poglądów, swojego zdania? Czy to, że jestem w mniejszości, jeśli chodzi o wyznanie w Polsce, ogranicza mi prawo do krytyki większościowej religii katolickiej? Czy nie można oceniać prezydenta, na którego się głosowało, a który nie spełnił swoich obietnic? Gdzie się podziała wolność słowa i tolerancja, z których w XVI wieku byliśmy znani na całym świecie? Co się stało z naszą debatą publiczną, która w wiekach poprzednich słynęła z barwnego i odważnego języka, pobudzając cały naród do refleksji i rozwoju cywilizacyjnego? Dlaczego pozwoliliśmy jednej opcji politycznej lub jednemu wyznaniu dyktować nam, co mamy mówić i jak mamy myśleć? Dlaczego za poglądy rządowa prokuratura stawia przed sądem coraz więcej obywateli? Jak skończymy, drodzy Państwo, jeśli nie powiemy stop zamykaniu w więzieniach za słowa? Nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktorem naczelnym internetowej telewizji Idź Pod Prąd. I to jest moje stanowisko w sprawie procesu karnego, który toczy się przeciwko mnie w lubelskim sądzie okręgowym, w którym grozi mi 5 lat więzienia. Dwudziestego 8 maja odbędzie się kolejna rozprawa. Obawiam się, że może być ostatnią i że zostanę skazany. Większość z Was mnie nie zna i nie do końca wiecie, jak zareagować na te informacje. Oczywiście rozumiem to. Proszę Was tylko o jedną rzecz. Nie musicie mnie popierać, nie musicie się nawet ze mną zgadzać. ale podajcie dalej tę informację po to, by poinformować opinię publiczną, że za krytykę katolicyzmu na Kazaniu można pójść w Polsce do więzienia i że polska katolicka władza próbuje cenzurować protestanckiego pastora i dziennikarza. Niech ludzie sami wyrobią sobie zdanie na ten temat. Jako pastor i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd bronię wolności słowa wszystkich osób, także tych, z którymi się nie zgadzam. Jako Kościół i telewizja wstawiamy się m.in. za prześladowanymi przez komunistyczne Chiny Ujgurami czy wyznawcami Falun Gong. Wstawiałem się również za posłanką Schering-Wielgus, która ma prawo krytykować swój Kościół, a także za Nergalem czy Jakubem Żulczykiem, którzy są oskarżeni odpowiednio za obrazę uczuć religijnych katolików i za znieważenie prezydenta Dudy. Uważam, że każdy, niezależnie od poglądów, ma prawo swobodnie je głosić w imię starej maksymy. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale zrobię wszystko, byś mógł to robić. Zostałem oskarżony przez grupę hejterów i niestety prokuraturę o to, że w swoich kazaniach, a także programach publicystycznych i satyrycznych rzekomo obraziłem uczucia religijne katolików. W jaki sposób? Między innymi używając w kontekście katolickich sakramentów słowa pierd. Użyłem tego potocznego słowa nie w celu obrażania czegokolwiek czy kogokolwiek, ale w kontekście niebiblijnej praktyki pobierania przez księży opłat za sakramenty, a co za tym idzie za drogę do nieba. Protestanci od wieków używają ostrego języka, by pokazać, że katolicka msza jest sprzeczna ze Słowem Bożym. Ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy raz na zawsze, 2000 lat temu, i nie można powtarzać Jego ofiary podczas mszy. Wyżej wspomnianego słowa użyłem po to, by podkreślić, że formułki wypowiadane przez księży nad hostią są nieważne i nie są w stanie przemienić jej w Jezusa. Szokującego języka używam po to, by wstrząsnąć katolikami, by zrozumieli przekaz Jezusa o darmowym zbawieniu, nie z sakramentów, nie z uczynków, ale tylko i wyłącznie z wiary w Niego, jedynego Zbawiciela. A tym, których razi mój język, polecam fraszki ojca literatury polskiej, także protestanta Mikołaja Reja. Na przykład: baba, co pierdziała u krzcin. Czy: księdza, co wróbel osrał. A może Reja też warto by postawić przed sądem? Kolejny zarzut sformułowany wobec mnie przez lubelską prokuraturę to rzekome znieważenie osób wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej poprzez użycie sformułowania katolickie mędy. Absolutnie nie miałem na celu znieważenia kogokolwiek ze względu na to, że jest katolikiem. Nie mówiłem też o wszystkich katolikach. Wystarczy, aby pani prokurator Katarzyna Urban nie wyrywała moich słów z kontekstu, a zrozumiałaby, o co w nich chodzi. Oto zdanie w całości. Przecież nas nie obszczekują komunistyczne mędy. Nas jakie mędy obszczekują? Katolickie mędy. Nie chodzi więc ani o wszystkich katolików, ani o znieważenie kogoś z powodu jego katolicyzmu, ale o pokazanie motywacji ideowej naszych hejterów. W programie tłumaczę, że ataki na naszą telewizję nie pochodzą w większości od osób o otwartych przekonaniach lewicowych czy ateistycznych, ale od ludzi, którzy przedstawiają siebie jako gorliwych katolików, a jednocześnie dopuszczają się działań przestępczych. Wobec dwóch oskarżycieli posiłkowych w moim procesie, czyli autorów donosu na mnie do prokuratury, toczą się postępowania karne o nawoływanie do nienawiści. Te osoby od lat prześladują mnie, moją rodzinę i Kościół. Nie oszczędzili nawet mojego wnuka, nazywając go antychrystem. Oblali fekaliami siedzibę mojego kościoła. Nawoływali do fizycznej przemocy wobec mnie. Prowadzą znieważające nas strony internetowe, na których często znajdują się pogróżki i groźby karalne wobec nas. Udostępniają także mój adres domowy w sieci. Jeden z nich został uznany przez sąd za winnego znieważenia Żydów. Ci właśnie hejterzy i prokuratura oskarżają mnie także o rzekome znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy określeniami zdrajca i tchórz. Pojawiają się one w reakcji na wystąpienie prezydenta Dudy podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2018 roku, kiedy prezydent nie powiedział otwarcie o zagrożeniu rosyjskim, tylko użył eufemizmu państwo trzecie. Użyłem ich w szerszym kontekście przyjęcia tchórzliwej w mojej ocenie postawy Andrzeja Dudy wobec Rosji Władimira Putina. Określenia te nie mają więc na celu obrażenia prezydenta jako człowieka, a jedynie są ostrą krytyką jego działalności publicznej. Chcę przypomnieć w tym momencie jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo mocno angażowałem się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy w 2015 roku, popierając go, nawołując do głosowania na niego i wiążąc z nim nadzieję na dobrą zmianę Polski. Niestety prezydent Duda nie zrealizował swoich obietnic i wyparł się części wartości, które głosił. Pomimo oburzenia z tego powodu, które wyrażałem w swojej działalności publicznej, potrafiłem go też chwalić za to, co zrobił dobrze, a w wyborach 2020 roku nie stanąłem przeciwko niemu, ale zadeklarowałem neutralność i nie poszedłem na wybory. Jednocześnie do telewizji Idź Pod Prąd zapraszałem również gości, którzy wzywali do głosowania na Dudę, co pokazuje, że celem mojej działalności publicystycznej absolutnie nie jest znieważanie prezydenta, a jedynie troska o to, by godnie sprawował swój urząd w wierności Polsce. Prokuratura ręka w rękę z hejterami oskarżyła mnie także o rzekome znieważenie narodu polskiego. Jest to dla mnie szczególnie przykre. Pozwolę sobie na kilka osobistych uwag. Miłości do Polski i polskiego narodu nauczyła mnie przede wszystkim moja babcia Teodozja Chojecka z domu Lewkowicz, nauczycielka i organizatorka tajnego nauczania podczas niemieckiej okupacji. A jednym ze wzorów patriotyzmu był dla mnie mój dziadek, oficer batalionów chłopskich. Nigdy nie znieważyłem narodu polskiego. Narodu, który kocham i który poprzez moją działalność staram się promować na całym świecie. Określenie Polacy są gnidowaci pojawia się w moim pytaniu mającym na celu szukanie recepty na poprawę kondycji narodu polskiego. Nie ma w nim więc absolutnie intencji obrażania narodu polskiego, a jest to głos w dyskusji, jak uczynić go lepszym. Odnosi się do pewnego typu Polaków, którzy przebywając za granicą potrafią donosić na innego Polaka. Co ważne, wypowiadając te słowa, odpowiadam na pytania naszego rodaka z Polonii w Wielkiej Brytanii, które brzmiało: jak dotrzeć do Polonii na wyspach i im uzmysłowić, że my pomimo wszystko jesteśmy tu gośćmi i zawsze będziemy mniejszością, że możemy się gryźć między sobą, ale na lokalnym rynku powinniśmy współpracować dla dobra nas samych. Tymczasem większość skupia się na różnicach, donosach i innych świństwach. Dlaczego Polak Polakowi Polakiem? Na koniec czas na deser. Prokuratura i hejterzy oskarżyli mnie o nawoływanie i pochwalanie wojny napastniczej z komunistyczną Koreą Północną. Na twarzach wielu z Państwa pojawia się zapewne w tym momencie uśmiech lub niedowierzanie. Jednak również ten zarzut nie jest ponurym żartem ani cytatem z procesu Franza Kafki, ale współczesną polską rzeczywistością. Cóż, w wyjaśnieniach przedstawionych sądowi oświadczyłem, że zarzut ten wskazuje na ogromną ignorancję prokuratury Zbigniewa Ziobry. Fakty są takie, że to komuniści koreańscy przy współdziałaniu komunistów chińskich i materialnym wsparciu sowieckiej Rosji zaatakowali Republikę Korei w 1950 roku. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała o wysłaniu sił międzynarodowych na Półwysep Koreański i w tej wojnie to komunistyczne Chiny zostały uznane przez ONZ za agresora i ONZ wezwało wszystkie państwa świata do udzielenia pomocy i wsparcia swoim działaniom w Korei przeciwko komunistom. Po militarnym zaangażowaniu USA i śmierci Stalina zawarto rozejm 27 lipca 1953 roku, który trwa do dziś. Do dziś też stacjonują w Korei siły ONZ nadzorujące rozejm na granicy 38 równoleżnika. Nie można więc, po pierwsze, nawoływać do rozpoczęcia wojny, która trwa od ponad 70 lat. Rozejm jest tylko przerwaniem działań militarnych, a nie zakończeniem wojny. Po drugie, nie można uważać obrony przed ekspansją komunistycznych napastników za wojnę napastniczą. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o mojej sprawie, proszę kliknijcie w link znajdujący się w opisie tego filmu. Odpowiem też chętnie na Wasze pytania na temat szczegółów sprawy. Piszcie na kontakt@icpodprat.pl. I kiedy już zapoznacie się z moją sprawą, będę wdzięczny za wrzucenie do sieci zdjęcia z hashtagiem Support Pastor Chojecki. A dziennikarzy zapraszam na wywiad, którego chętnie Wam udzielę. Z całego serca dziękuję i pozdrawiam.
To było oświadczenie pastora Pawła Chojeckiego, a teraz zobaczycie w takim razie, czego żąda prokuratura, prokurator Katarzyna Urban na dzisiejszym procesie, jakie postawiła zarzuty, jakie postawiła żądanie, jeśli chodzi o ukaranie do sądu pierwszej instancji.
Wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego, popełnienie zarzuconego aktem oskarżenia czynu i wymierzenie kary. 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tak orzeczonej kary na okres lat 2, orzeczenie grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych w kwocie 20 zł każda, nałożenie na oskarżonego obowiązku przeproszenia pokrzywdzonych, jak również obowiązku powstrzymania się od zamieszczania na ogólnodostępnych internetowych kanałach publicystycznych treści, które godzą w dobra chronione osób pokrzywdzonych.
To była prokurator Katarzyna Urban. 10 miesięcy więzienia, przeproszenie, jeszcze jakaś cenzura na kanale. Jak do tego ustosunkował się mecenas Andrzej Turczyn? Dzisiaj będziemy pokazywać fragmenty jego mowy, tego co mówił. Zobaczycie o 18:00 całość jego wystąpienia, ale teraz fragment o prokuraturze. Zapraszam.
Dzisiaj prokuratura jest nadzorowana politycznie i nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. I ta prokuratura próbuje wpływać na kształt debaty publicznej. Ja powiem tak, proszę sądu, no jeżeli Paweł Chojecki ma być oskarżony o to, że znieważył prezydenta, bo nazwał go śpiochem, to cała prokuratura w Lublinie powinna mieć postawione zarzuty o niedopełnienie obowiązków, bo jak poseł Palikot, czy nie poseł, nazywał prezydenta idiotą, to żaden z prokuratorów nie był łaskaw zareagować. No jeżeli, proszę sądu, stosujemy pewnego rodzaju symetrię działania, no to ja się domagam tej symetrii wobec Pawła Chojeckiego. Jeżeli oskarżyciel publiczny nie był łaskaw zareagować na określenie prezydent idiota, no to albo pan prokurator nie dopełnił obowiązków, nie reagując, albo pan Paweł Chojecki jest niewinny. Ja oczywiście twierdzę, że pan Paweł Chojecki jest niewinny. Ja się nie domagam tego, żeby prokuratorom stawiać zarzuty za niedopełnienie obowiązków. Ja tylko przedstawiam logiczną konsekwencję twierdzeń, które sformułował w akcie oskarżenia oskarżyciel publiczny.
To był mecenas Andrzej Turczyn, a z nami jest już pastor Paweł Chojecki. Witam cię bardzo serdecznie.
O, właśnie biegłem do Państwa, bo tu pożegnanie z mecenasem Turczynem. Tu załapałem się, widzę, na końcówkę jego wypowiedzi.
Pierwszego fragmentu o
mowy obrończej.
Może na
po... no, Dzięki Bogu, że mam takiego obrońcę, chrześcijanina. Zobaczcie, jak to Bóg plecie różne wydarzenia w naszym życiu. Kiedyś spotkaliśmy się, kiedy on był na studiach, ja mu ogłosiłem Ewangelię, a teraz on mnie broni w procesie za to samo, za głoszenie Ewangelii. No, proszę bardzo.
Jak skomentujesz te zarzuty prokuratorskie, te domaganie się kary, to jest 10 miesięcy więzienia, przeproszenie winnych, tam jakieś ograniczenie umieszczania rzeczy na kanale, no cały szereg zarzutów, no te 10 miesięcy więzienia to jest najbardziej szokujące, no tak jak mówiliśmy, to jest kara za słowa, za nauczania, za twoje, za wygłaszanie, za głoszenie twoich przekonań religijnych na nauczaniach Kościoła Nowego Przymierza, na programach satyryczno-politycznych w telewizji Idź Pod Prąd. Oczywiście, no z tego co ja wiem, to nie ma jeszcze w Polsce nakazu oglądania telewizji Idź Pod Prąd, także no dla mnie to jest kuriozalne, no bo jak komuś się nie podoba, no to po prostu to wyłącza.
Albo nałogowo, albo zawodowo.
No, i to ich wtedy obraża, tak?
No i się ale tak, że tak powiem, wystawiają na te obrazy biedni ludzie.
Wróćmy do pani prokurator, no widać, że jak ona to mówi, to jest taka mocno zdenerwowana, ten głos jej się łamie. Jak oceniasz te zarzuty?
Oj, bardziej może jak cały proces oceniam. Tu mecenas Turczyn powiedział, dlaczego nie uczestniczyłem w tym procesie. No oczywiście dzięki sędziemu miałem taką możliwość, że po tylko tym pierwszym zameldowaniu się na kilka minut pozwolił mi opuścić salę. To jest mój protest przeciwko niesprawiedliwości państwa polskiego. Bo ja rozumiem, że w mojej działalności narażam się na różne ataki osób no, poszczególnych, nie? Tak zwanych hejterów, czy ludziom, którym się bardzo nie podoba to, co mówię w sprawie Boga, w sprawie Pisma Świętego, czy także w sprawie polityki, szczególnie tam, gdzie Biblia wypowiada się w sprawach politycznych. Także na tak zwany hejt, no to tam już byłem przygotowany od, nie wiem, 10 lat. Praktycznie tak jak zaczęliśmy wydawać miesięcznik Idź Pod Prąd, no to jakiś tam hejt najpierw niewielki, a kiedy wystartowaliśmy z telewizją, no to już powstały wręcz profesjonalne strony internetowe do zwalczania, do kłamania na nasz temat, do obrażania nas, do nawoływania do nienawiści. Powstały też grupy ludzi, którzy się organizowali, żeby różne jakieś brzydkie rzeczy robić naszemu Kościołowi, czy ludziom, którzy publicznie zadeklarowali się jako uczniowie Jezusa. Także do tego wszystkiego przywykłem, ale tutaj powagą prokuratury pisowskiej, czyli prokuratury Kaczyńskiego, Kamińskiego, Ziobry, Morawieckiego, po części też prezydenta Dudy, no bo on z tego obozu politycznego pochodzi i też nie odciął się od tych działań, że w tym momencie to już państwo polskie przyłączyło się do nagonki na mnie, na mój kościół, na telewizję, którą prowadzę. Zobaczcie państwo zbieżność w czasie. W sierpniu zeszłego roku opublikowaliśmy raport na temat dyskryminacji Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, szerzej ewangelicznych protestantów w Polsce, na różnych poziomach. Na poziomie legislacyjnym, że na przykład kościoły protestanckie nie mają takich samych praw jak Kościół katolicki. Na przykład nasz Kościół do dzisiaj nie ma prawa udzielania ślubów. Nie? Zwróciliśmy się do Rady Ministrów, do rządu o nadanie nam takiego przysługującego innym kościołom prawa. No rząd powiedział, że nam nie nada i koniec. I co nam zrobisz? Nie mamy twojego płaszcza, no i co nam zrobisz? Nie? Taki scena z filmu w szatni. Czyli pokazywaliśmy na poziomie legislacyjnym, na poziomie rządowym dyskryminację protestantów w Polsce. Pokazywaliśmy, jak prokuratura lekceważy ataki na kościół protestancki, ataki na pastorów protestanckich, ataki na członków naszego kościoła, także policjantów i tak dalej. To wszystko jest w tym raporcie. I to jest, zobaczcie, sierpień zeszłego roku. Zaraz w odpowiedzi na to powstaje opinia biegłej. Te śledztwo rocznie, wcześniej już prawie rok prowadzone, nabiera tempa i w grudniu mam postawione zarzuty. Nie? Także my mówimy, że państwo polskie nas dyskryminuje, no to państwo polskie odpowiada nasłaniem prokuratury na mnie i sprawy sprzed 4 lat, 2017 rok, moje wypowiedzi są wygrzebywane gdzieś tam z archiwów i wyrywane z kontekstu i preparowane zarzuty.
Wycinki tak, jakieś dwuminutowe i to jest na tak, tym się opiera prokuratura.
Tak, tak absurdalne jak nawoływanie do napastniczej wojny z Koreą Północną. No to jeśli ktoś nie widzi w tym nagonki politycznej i religijnej, to jest ślepy po prostu, no. To jest po prostu zemsta katolicko-narodowego rządu pisowskiego na tym, że, za to, że my mówimy prawdę o Kościele Rzymskim i prawdę o sojuszu pisowskiego tronu z katolickim ołtarzem. To jest ten proces. To jest właśnie rola pisowskiej prokuratury. I przeciwko temu protestuję i mam nadzieję, że sąd podzieli takie widzenie tej sprawy.
Odnośnie tych kuriozalnych zarzutów, o których powiedziałeś, tego wzywania do jakiejś wojny napastniczej, tak jak Marian powiedział, no wątpi on, że Paweł Chojecki ma aż takie zdolności organizacyjne, żeby napadać na Koreę Północną. Do tego odniósł się także w swojej mowie mecenas Andrzej Turczyn.
Moim zdaniem, proszę sądu, na koniec tego postępowania będzie tak, że w pewnym zakresie, a może w całości, prokurator będzie się musiał troszkę wstydzić. W szczególności będzie się musiał prokurator troszkę wstydzić za ten zarzut dotyczący pochwalania wszczęcia i prowadzenia wojny napastniczej. No proszę sądu, siadłem nad tym przepisem, bo coś mi nie grało od początku w tym zarzucie i jakby sąd zechciał pochylić się nad tym pismem, które ja sądowi przedstawiłem, to myślę, że sąd dojdzie do dokładnie takich samych wniosków co ja. Chwalić wszczęcie i prowadzenie wojny napastniczej można tylko w jednej sytuacji, kiedy ta wojna istnieje. Prokurator, ponieważ miał świadomość, że tu się nawoływania nie da, bo by musiał to robić przez dłuższy czas, no to wpadł na pomysł, że będzie to pochwalenie i wszczęcie i prowadzenie na wojny, której nie ma. W związku z tym ten zarzut moim zdaniem w stopniu oczywistym, on jest po prostu, to jest po prostu błąd w rozumowaniu. Taka chęć oskarżenia Pawła Chojeckiego spowodowała to, że sąd taki elementarny, bym nawet powiedział, błąd w rozumowaniu prokurator popełnił.
Błąd w rozumowaniu prokuratury. Wcześniej mówiliśmy, że wycięli zarzut, że nazwałeś Andrzeja Dudę Świetlikiem, chociaż jak się cofnie 10 minut tego nagrania, to widać, że chodzi o redaktora Świetlika, czyli no, rażące takie no, nieprofesjonalizm tej prokuratury, dziadostwo jest rażące.
Ewidentnie widać na podstawie tego zarzutu o tego Świetlika, nie? To jest dziennikarz się tak nazywa, a mnie chcą obudzić w obrażanie prezydenta Dudy, że nazwałem go Świetlikiem i to chyba kiblu. Jakoś w kiblu czy coś takiego. No,
raczej z kibla. Tak?
Raczej z kibla, tak, no to raczej nie wiem, co to za zarzut obrażenia. No to słuchaj, ale nawet już abstrahując od tego, zobaczcie, że prokuratura tutaj widać ewidentnie przyjęła od hejterów ich interpretacje, nie zagłębiła się, prokuratura nie zagłębiła się w materiał dowodowy, czyli nie wysłuchała, tylko na zasadzie kopiuj-wklej to, co ktoś jej podał, prokuratura, że tak powiem, idzie z tym do sądu. No to jest po prostu karygodne.
No to jest kpina z prokuratury, no jednak to jest przecież Urząd Rzeczpospolitej, powinien stać na straży państwa prawa. Możemy troszkę porozmawiać.
Proszę. Jeszcze jest drugi aspekt tego, właśnie powiedziałem o tych hejterach. To jest zorganizowana grupa ludzi. Zresztą tutaj okazało się, że są ślady do mediów narodowych, że to przedstawiciel mediów narodowych organizował w jakiś sposób te
pojawia ataki, się w zeznaniach, tak.
Ataki na mnie i tu prowadzenie całego tego procesu, czy zebrania grupy tak zwanych pokrzywdzonych. I tutaj można też no, zobaczyć, że państwo polskie przyłączyło się do nagonki, bo przecież na mnie, nie? Nie tylko w tym znaczeniu, że powaga państwa polskiego została użyta przeciwko wolności religijnej, wolności także dziennikarskiej krytykowania władzy, ale też prokuratura wzięła udział i można powiedzieć wymiar sprawiedliwości w takim linczu na mojej osobie, bo przecież ci, że tak powiem, pełni miłości obrońcy katolicyzmu, oni mieli nadzieję, że zrobią sobie takie używanie na mojej osobie, że dokonają jakiegoś właśnie takiego medialnego linczu. Już tam kamery instalowali, już się cieszyli, jak to będą się naigrywać ze mnie, jak
a
to
potem sami musieli
będą zrobić. Hejtować, jak to będą mnie przepytywać i tak dalej. No tutaj byłem naprawdę pod wrażeniem sądu, że do tego nie dopuścił, że sąd już na pierwszym posiedzeniu widział prawdopodobnie, no tak zakładam, o co chodzi i pozwolił mi złożyć zeznania na piśmie i nie uczestniczyć w procesie. Za to jestem bardzo wdzięczny sądowi, bo tutaj ten zamysł obrońców katolicyzmu, a tak w mojej opinii to są hejterzy właśnie biblijnych przekonań, został całkowicie udaremniony i z tych dwóch powodów, tu mecenas Turczyn w swojej mowie końcowej to wyjaśnił, żeby nie było żadnych wątpliwości, że to jest mój protest przeciwko katolicko-komunistycznej formie sprawowania rządów i nękania za pomocą prokuratury obywatela, który ma prawo do wolności religii, do wolności słowa, do wolności krytyki władzy i kościoła czy kościołów i przeciwko temu, żeby w majestacie prawa odbywał się lincz na chrześcijańskim pastorze. Do tego sąd nie dopuścił i już chwała mu za to na tym, że tak powiem, póki jeszcze wyrok nie jest wydany.
Z takich informacji procesowych warto też powiedzieć, mówiliśmy o tym dużo, też mówiłeś, że cała ta linia prokuratury, oskarżenie opierało się opinię biegłej od religioznawstwa. Ciekawe, że ona się wypowiada na temat językowej. Pani Sadowskiej przybył, jeśli dobrze mówię.
Przybył Sadowskiej
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ciekawe, że dzisiaj sąd przyjął do swoich dokumentów, do akt sprawy, opinię profesora Bartosia, tak? Opinię też
i profesora Kiliana z Uniwersytetu Zielonogórskiego. No także
w obu tych opiniach czytamy, że no nie ma czegoś takiego w ogóle jak uczucia religijne, że obrażać można osobę, a nie można obrażać uczuć. Nie można, tak jak nie można nie należy w ogóle sądzić za na przykład, nie wiem, obrazę uczuć sportowych. Czy wczoraj pani Eliza Michalik na przykład mówiła, że za obrazę miłości, czy tam pożądania też będziemy się sądzić. No sprowadzała te rzeczy do absurdu. Możemy przypomnieć wczoraj według mnie kapitalny wywiad, program z panią Elizą Michalik, jak ona mówi o artykule właśnie 196, czyli tym o obrazie uczuć religijnych, że on w rzeczywistości narusza konstytucję.
Moim zdaniem w tym artykule 196 niezgodna z konstytucją dyskryminacja. To znaczy artykuł 196 chroni tylko katolików przed jakimiś niechcianymi dla nich doznaniami przykrości, nie wiem, poczucia się urażonym krytyką ich religii. Dlaczego nie są chronieni inni ludzie? Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że ludzie są równi wobec prawa i muszą być tak samo traktowani przez władze państwowe. To jest nasza konstytucyjna ochrona, która jest nam gwarantowana w najwyższym akcie prawnym. Ja tu nie widzę równości. Ja jestem kalwinką, protestantką. Moje uczucia nie są chronione. Nie są chronione uczucia wyznawców każdego innego związku wyznaniowego. Gdzie tu jest równość? Czy uczucia, przepraszam, ewangelików reformowanych są gorsze niż uczucia katolików?
Czy rzeczywiście ten artykuł 196 jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej?
W sposób oczywisty wprost. I to za chwilę wykażę. Tu pani Eliza Michalik, oczywiście bardzo jej jeszcze raz dziękuję za ten wczorajszy głos, bo naprawdę wiele myśli bardzo cennych podała. Tu też na sali sądowej padło właśnie to jej stwierdzenie, że to prawo gwarantujące wolność nie jest dla grzecznych ludzi. Nie? Bo grzeczni ludzie to oni nie wyjdą poza konwenans i ich tutaj ani wolność, ani niewola, ani grozi im z tego powodu, nie? Że te gwarancje wolności w państwach chrześcijańskich demokracji, one dotyczą właśnie ludzi niegrzecznych, czyli tych, którzy mówią rzeczy, które się ludziom nie podobają, że to dopiero wtedy wchodzi to ta ochrona wolności, czyli jak gdyby właśnie kiedy ludziom się nie podoba, kiedy ludzie są urażeni, to wtedy daje się, gwarantuje się wolność. No bo jak się wszystkim podoba, no to po co komu jakie prawo i gwarantowanie? Ale ten przepis jest sprzeczny z konstytucją, ponieważ konstytucja mówi, że wszyscy są równi wobec prawa. Czyli żadna grupa społeczna nie może być uprzywilejowana wobec prawa. A zobaczcie, że tutaj ludzie religijni są uprzywilejowani wobec prawa. Nie? Pani Liza mówi o przedstawicielach różnych wyznań, mówi o praktyce orzekania, że w ogóle te procesy to tylko katolicy, że tak powiem, wszczynają. Nie ma procesów, które by o obrazy uczuć religijnych jakiś protestant złożył, nie? Chociaż przecież nas się i wyzywa i różne rzeczy się robi, ale nikt nie złożył o obrazy uczuć religijnych. Nie znam takiego procesu. Pokażcie mi, gdzie który protestant złożył jakieś doniesienie o obrazę uczuć religijnych.
A ateista nie może złożyć.
O, i właśnie o tym mówię. I właśnie o tym mówię. Że konstytucja...
Jego uczucia ateistyczne można obrazić.
Właśnie, konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom, czyli także niereligijnym, czyli także ateistom, równość wobec prawa. Nie? Czyli nie powinno być żadnego prawa, które by w jakiś sposób preferowało, uprzywilejowywało jakąś grupę z powodu wyznania. A tu zobaczcie, ludzie religijni są uprzywilejowani w stosunku do ludzi niereligijnych, czy ateistów, czy z jakiegoś innego powodu niereligijnych ludzi. Na przykład antyklerykałowie, oni wierzą w Boga, ale te formuły religijne im nie pasują. Nie? Czyli nie są przeciwko Bogu, ale są przeciwko, można powiedzieć, instytucji kościołów różnych, takich, śmakich, czy owakich. Nie? I tu zobaczcie, ludzie religijni, już tam abstrahując o to, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak uczucia religijne, no to już im profesor Bartoś i profesor Kilian bardzo ładnie to wykazywali w tych mowach, o których, czy w opiniach swoich, które prezentowaliśmy w ostatnich dniach, ale tutaj jest uprzywilejowanie osób religijnych, które mają poszanowane jakieś prawa, a na przykład uczucia osób niereligijnych czy ateistów w ogóle nie są poszanowane. Nie ma takiego przepisu, który by był symetryczny do ochrony uczuć osób religijnych. Ja się pytam, dlaczego? Tak, jako pastor chcę, żeby wszyscy obywatele, tak samo wierzący, jak i niewierzący, tak samo klerykałowie, jak i antyklerykałowie, mieli w Rzeczpospolitej równe prawa. A z powodu 196 nie mają równych praw. Będziemy to skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego.
Ale przypominamy Państwu, bardzo ciekawy też wycinek polecam na naszym Twitterze, jak wielki fan wolności słowa, absolutny fan wolności słowa,
Mówisz
wolnościowiec
Mencen?
Sławomir Mencen, jak został zapytany akurat o ten artykuł 196, to tak powiedział, podejrzewam, że wolałbym, żeby coś tam
on nawet nie został. On i nawet nie wie, czego by chciał.
Że z tym artykułem 196 walczyć nie zamierza i lepiej, żeby on został, bo on jednak takim jest wielkim fanem wolności słowa, że on ale on nie lubi, jak się obraża jego religię, czyli zostawi ten artykuł. Chciałby, żeby został penalizujący właśnie wolność słowa w Polsce.
Że tak powiem, honor Konfederacji broni tutaj poseł Sośnierz, Dobromir, czyli młodszy poseł, znaczy młodszy z rodziny posłów Sośnierzy, bo on mówił, że jest absolutnie za zniesieniem 196. Nie? Także jasno tu na łamach naszej, znaczy na antenie naszej telewizji wypowiadał się na ten temat. Też kandydat na rzecznika praw obywatelskich, profesor Patyra z UMCS-u z Lublina też w podobnym tonie się wypowiadali. W każdym razie, no tu honor Konfederacji poseł Sośnierz obronił, mówiąc, że on jest za oczywiście wyrzuceniem z kodeksu karnego tego paragrafu 196, no a pan Mencen pokazał, że on w ogóle nie rozumie wolności. On rozumie wolność jako wolność dla niego, ale nie już dla mnie. No już to Kali zwykły.
Mentalność Kalego. Takie też są komentarze tam na Twitterze. Możecie zobaczyć, polecam ten wycinek właśnie z kanału sportowego. Tą wypowiedź znajdziecie ją na naszym Twitterze, na naszym YouTubie.
Ja bym jeszcze powiedział
2 minuty, proszę.
Szerszą taką obserwację. Zobaczcie Państwo, że to pojęcie wolności religijnej, także wolności do krytyki religii, zostało ukształtowane w państwach protestanckich. To trzeba jasno powiedzieć, że niestety no, ta myśl, czyli intelektualne te tuzy katolicyzmu nie zdobyły się w historii całej, ja nie mówię, że teraz w Polsce, ale na przestrzeni wieków, nie zdobyły się na nadanie obywatelom takiej wolności danej przez samego Boga. Bo przecież wolność do odrzucenia Boga, wolność do bluźnierstwa, za które przed Bogiem poniesiemy oczywiście konsekwencje, ale dał nam sam Bóg, nie człowiek. Nie rząd, nie król, nie Mencen, nie żaden inny. To Bóg nam dał wolność wyboru, że możemy albo Go kochać, możemy Go wybrać, możemy przyjąć od Niego zbawienie w Jezusie Chrystusie, ale możemy Go odrzucić, możemy Go przeklinać. Taką wolność dał nam Bóg i wara jakiemuś człowiekowi, żeby tę wolność pogwałcił, którą dał nam sam Bóg. Niestety w państwach katolickich nie ma dorobku intelektualnego, który by taką wolność dał obywatelom. To dały tylko republiki protestanckie. To jest bardzo ważna obserwacja, jeśli chodzi o przyszłość Polski. Ja też mam nadzieję, że ten proces wstrząśnie sumieniami Polaków. Że zobaczymy, że żyjemy w quasi-wolnościowym państwie. W rzeczywistości jest to katolickie państwo wyznaniowe, gdzie pastora się włóczy po sądach za jego kazania. Rozumiecie? Za kazania w kościele. Ja nawróciłem się za komuny. Działałem tam, powiedzmy, w Solidarności. I bałem się, że komuna mnie wsadzi, że komuna mnie gdzieś tam będzie prześladować, czy za działalność polityczną w NZS-ie, czy jeszcze w liceum. Bałem się, jak się nawróciłem i jak głosiłem Ewangelię w jednostce wojskowej. Ale komuna mnie nie skazała, ani za politykę, no pewnie byłem za małym tam tym leszczem, w ich tam planach młody byłem. Ale działałem w duszpasterstwie, ono było pod inwigilacją SB. Ale nawet wtedy komuna nie, że tak powiem, poszła na ostro, żeby tych, którzy głoszą Ewangelię, włóczyć po sądach, nie? Oczywiście były takie osoby, których komuna włóczyła, ale mi się to nie zdarzyło. Zobaczcie, w tak zwanej wolnej Polsce to i za krytykę władzy politycznej, i za krytykę rzymskiego bałwochwalstwa i bluźnierstwa przeciwko Jezusowi Chrystusowi jestem włóczony po sądach. Stąd dla mnie wniosek, że dzisiaj państwo PiSu zmniejszyło pole wolności nawet w stosunku do późnego PRL-u.
Marian Kitura, gdzie tu Prawo i Sprawiedliwość? Miała być najlepsza zmiana dla Polski. No jaka jest zmiana? To widzimy. Zaprosimy teraz znowu na scenę mecenasa Andrzeja Turczyna. Końcówka, takie osobiste podsumowanie jego mowy o pastorze Pawle Chojeckim.
Ja Pawła Chojeckiego znam 30 lat. Jak przyszedłem na studia do Lublina, na Wydział Prawa, na UMCS, to poznałem Pawła Chojeckiego. Od tamtego czasu znam tego człowieka jako wyjątkowego patriotę. On zwrócił moją uwagę na problemy polityczne w Polsce. Później, jak wyjechałem z Lublina, żeby dalej kształcić się w zawodach prawniczych, to miałem okazję z odległości obserwować jego działalność. On, proszę sądu, od 30 lat prowadzi zaangażowaną działalność społeczną po to, żeby zwracać uwagę na istotne dla Polaków problemy życia społecznego. Ja się nie dziwię Pawłowi Chojeckiemu, który wyraził w swoich wyjaśnieniach stanowisko, że jeżeli jemu ktoś zarzuca znieważenie narodu polskiego, to dla niego to jest dla niego znieważenie. Bo ten człowiek, na ile ja go obserwowałem przez ostatnie 10 lat w szczególności jego działalności publicznej, to nie robi niczego innego, niż wojuje przy pomocy słowa o to, żeby temu narodowi się lepiej żyło. Oczywiście on ma swoją wizję lepszego życia narodu polskiego. Ale moim zdaniem nikt, kto się chociaż w jakimś niewielkim zakresie zapozna z wypowiedziami, z działalnością, z programami, które prowadzi Paweł Chojecki, nie odważy się postawić jemu tezy, że on znieważał naród polski. Ten człowiek w każdym programie mówi o tym, że on po to robi, żeby naród polski żył w dostatku, żeby naród polski był bezpieczny. W każdym programie, na każdym miejscu, w każdym momencie. A prokurator go oskarżył o to, że on znieważa naród polski. Ja się z tym nie zgadzam, proszę sądu. Musiałem powiedzieć ten element osobisty, dlatego że ja się zdecydowałem na obronę. Ja się zdecydowałem na obronę Pawła Chojeckiego. Bo wiele osób nie chciało go bronić w tej sprawie. Bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka sprawa wątpliwa, że tutaj prokuratura, zaangażowana prokuratura, oskarżyła człowieka o pewnego rodzaju działalność publiczną, o działalność społeczną, która jest nieakceptowana przez istotną część obywateli naszego kraju. Tak by można nawet to powiedzieć. I proszę sądu, i stoję tu przed sądem, nie mam wyjścia, muszę powiedzieć o tych pewnych elementach dotyczących mojej osobistej znajomości z Pawłem Chojeckim, bo one
powodują to, że ja w ogóle zdecydowałem się wystąpić jako jego obrońca i powodują to, że ja osobiście jestem przekonany co do tego, że on jest niewinnym człowiekiem, że jemu nie można stawiać zarzutów, w szczególności zarzutu dotyczącego znieważenia narodu polskiego.
Znieważałeś naród polski? Takie są zarzuty. Nie, mecenas Andrzej Turczyn mówi, że 30-letnia twoja działalność publiczna...
Tyle się znamy z Andrzejem, a ja już tam wcześniej troszkę temu zacząłem. Przeczy. Nie? Także to już bliżej do 40 lat by było. No całe swoje życie, można powiedzieć, nie tylko zawodowe, bo jak sam wiesz, przecież też mnie znasz od ilu?
No, 30, też... teraz będę miał 32 lata niedługo.
No tak, no ale około 30 lat, bo wcześniej nie pamiętałeś, no to wiesz, że to nie jest tylko działalność zawodowa czy publiczna, to jest po prostu całe moje, nasze, bo także twoje życie, co też widać, że całą rodziną pracujemy przy tym, działamy w telewizji, działamy w kościele razem, to jest po prostu całe nasze życie. Państwo polskie napluło mi w twarz. To naprawdę nie jest coś, dziękuję tu Andrzejowi, mecenasowi Turczynowi, że to podkreślił na sali sądowej. To jest, a nie będę o sobie tam mówił, tam komu, ale to jest naplucie w twarz Polakowi i chrześcijaninowi to, co zrobiła lubelska prokuratura. Ja będę dochodził sprawiedliwości. Ja nie puszczę tego płazem. Nie ze względu, że ja zostałem urażony, ale jeśli mnie można było tak zmieszać z błotem, prokuratura Ziobry mogła człowieka tak zmieszać z błotem, to mogą zmieszać z błotem każdego Polaka. Zrobię to dla Polski!
Eliza Michalik wczoraj powiedziała, że ten proces, twój proces, to będzie, to jest papierek lakmusowy demokracji też, że wszyscy będą musieli siedzieć cicho. To są dwa te fragmenty, ale najpierw o tym papierku lakmusowym przypomnijmy sobie.
Te kontrowersyjne wypowiedzi, dla mnie one nie są kontrowersyjne, bo dla mnie nie jest kontrowersyjna wypowiedź tylko dlatego, że zawiera jakieś mocne słowa. Do takich wypowiedzi jest właśnie potrzebna wolność. Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą i państwo ich za to nie ukarze. Bo jeżeli wiemy, że jak powiemy coś kontrowersyjnego, na przykład, nie wiem, użyjemy słowa dupa, no to pójdziemy do więzienia, to włącza się autocenzura. Zaczynamy myśleć, co mówimy i nie mówimy rzeczy, które mogą się komuś nie spodobać. A z czasem to już tak się boimy, już tak sami nie wiemy, co można powiedzieć, że w ogóle zaczynamy milczeć. Tak się rodzą totalitaryzmy i nie przez przypadek każdy autorytaryzm zaczyna się od ograniczania wolności swobód obywatelskich, między innymi właśnie swobody wypowiedzi. Więc ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
To był papierek lakmusowy polskiej demokracji, ten proces. No nie znamy jeszcze wyroku, ale sam fakt, że prokuratura zdecydowała się postawić zarzuty, w ogóle wszcząć postępowanie, to już jest kpina. Mówiliśmy w ogóle z rzetelności tego, jak oni tam działają. Mówiliśmy o tym, jak dlatego nieprofesjonalnie przygotowali materiał dowodowy.
Tak, dlatego no samo postawienie mi zarzutów to w ogóle była kpina. Mówię, ja zostałem skonfrontowany przez panią prokurator Urban, że popełniłem te przestępstwa, ale absolutnie nie powiedziała jak, kiedy, czyli moje prawo do obrony zostało tu bardzo poważnie ograniczone i to Rzecznik Praw Obywatelskich się w tym w obszarze też wypowiadał, ale prokuratura Ziobry mówi, że to jest wszystko w porządku, że oskarżają człowieka bez praktycznie, ograniczając jego prawo do obrony, bo nie, w tym oskarżeniu nie było, w czym ja popełniłem te ciężkie przestępstwa, w jaki sposób, czyli nie mogłem się w ogóle tłumaczyć, tylko że zrobiłem to, złamałem taki paragraf, taki, śmaki i owaki, ale w ogóle nie było powiedziane jak, nie? Także to już pokazuje, że to jest proces religijno-polityczny, a nie rzeczywiście chodzi tutaj o jakieś rzeczywiste przestępstwa, nie? Ale tu bardzo cenna myśl pani Elizy Michalik, że ten proces pokaże, można powiedzieć, tu się rozstrzyga przyszłość Polski. Ja wiem, że to brzmi tak trochę może zbyt górnolotnie, nie? Ktoś powie, że nadaje temu zbyt wielką wagę, ale ktoś, kto się przyjrzy istocie tego procesu, to znaczy w jaki sposób można w Polsce krytykować Kościół rzymskokatolicki? W jaki sposób można jego dogmaty fałszywe, obrażające logikę, rozum i przede wszystkim Słowo Boże, Nie? W jaki sposób można krytykować, że można mówić grzecznie, a już jak ktoś powie słowo dupa albo pierd, no to już jest paragraf, tu już jest więzienie dla niego. No to tak samo. Jaka jest wolność krytykowania władzy państwowej? Czy jak prezydent wszystkie sprzeniewierza się swoim obietnicom, to można nazwać to po imieniu, czy nie można? Czy paragraf będzie?
Zależy, czy on jest prezydentem, czy nie jest, bo jak nie był, to mówił, że można.
Aha, a teraz już, nie, już można. Zobaczcie, to Bronisław Komorowski miał więcej klasy, bo jego też przecież atakowali. Ja też atakowałem Komorowskiego, mówiłem, że to Komorowski i różne takie rzeczy. I zobaczcie, nawet za Platformy Obywatelskiej nie miałem żadnego problemu z tego powodu, że mówiłem na niego Komorowski publicznie. I on powiedział nawet, miał więcej klasy niż Duda. To mnie, w ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić, jak katolicka prawica, ta pisowska, dała nam ekipę, która jest gorsza od, myśleliśmy, najgorszej, jakąśmy mieli, czyli PSL-PO. A teraz wspominamy tamte teraz czasy. Teraz mówię, Komorowski powiedział, osobiście nie czuję urazy i nie chcę ścigania, nie wnoszę o ściganie tego tam antykomora czy kogoś tam. I Duda wtedy mówił, że oczywiście, no jak to skandal, to są jakieś nadludzie, jakoś on ich tak nazwał na Twitterze, w swoim twicie, że to jakaś kasta panów czy nadludzi, już nie pamiętam, można to sobie sprawdzić. Zobaczcie, mecenas Turczyn wysłał ponad miesiąc temu, może dwa miesiące, już nie pamiętam, do kancelarii prezydenta Dudy pismo. Czy prezydent Duda jest obrażony tym osobiście, co powiedział pastor Chojecki, czy wnosi o ściganie? Duda nawet nie raczył odpowiedzieć. Nawet nie raczył odpowiedzieć. Znieważył w tym wszystkim, napluł w twarz wszystkim polskim protestantom.
Pokażmy państwu materiał właśnie podsumowujący zachowanie Andrzeja Dudy. Jak nagle, jak można powiedzieć, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Andrzej Duda o artykule 135 Kodeksu Karnego o zniewadze prezydenta RP, 2012 rok. Wymiar sprawiedliwości wymaga zmian, bo nie może być tak, że człowiek, który założył stronę internetową krytykującą prezydenta, idzie do więzienia, jest szykanowany, aresztowany, skazany. Antykomor został skazany wyłącznie za znieważenie Bronisława Komorowskiego. Mamy dyktaturę nadludzi z PO. Wstyd za wymiar sprawiedliwości. Andrzej Duda o Jakubie Żulczyku, oskarżonym o zniewagę prezydenta RP, 2021 rok. W polityce są pewne granice kultury bycia. Uważam, że to przekroczenie wszelkich granic i jakiejkolwiek przyzwoitości. To nie jest kwestia znieważenia Andrzeja Dudy, ale urzędu prezydenta. Obecnie toczy się proces pastora Pawła Chojeckiego. Jeden z zarzutów dotyczy znieważenia prezydenta RP. Pastorowi Chojeckiemu grozi więzienie. W sprawie procesu wysłano pismo do kancelarii prezydenta Dudy. Do dziś kancelaria nie odpowiedziała. Dowiedz się więcej. Hashtag supportpastorchojecki itspodprat.pl.
Zobaczcie, co właśnie prezydent Duda, wtedy jeszcze Duda, mówił o działaniach szykanujących prezydenta Bronisława Komorowskiego. Mówił, że proces szykanuje tego człowieka, nie? Tego autora tej strony Antykomor, czy jakoś tak, nie? Że sam proces jest szykanowaniem, już nie mówię o wyrokach. No to zobaczcie, teraz ja mam proces za to, co powiedziałem o Dudzie. I to nie jakieś tam kreskówki, jakieś tam żarty i tak dalej. Analizowałem jego obietnice, analizowałem jego tchórzliwe wypowiedzi i omawiałem je w ramach programów publicystycznych. Nie? Także to nawet nie była taka krytyka, z jaką Komorowski miał do czynienia. Nie? A jednak tam to niby miało być wolno, a teraz już Chojeckiemu nie wolno. Nie? I zobaczcie, nazwał to prezydent Duda, wtedy jeszcze zwykły Duda, dyktatura nad ludzi z PO. To jak teraz, prezydencie Duda, nazwałbyś to, co się dzieje w procesie pastora Chojeckiego? Czy to nie jest dyktatura nad ludzi kato komuny? Proste pytanie. I jeszcze na koniec zakończył. To wstyd dla państwa polskiego. Powtórz sobie swoje słowa sprzed paru lat.
No, ale to jest mentalność Kalego, także Kalemu jak się coś zrobi, to źle, jak Kali, no to, to dobrze. Także to nie wiem, czy takie, takie nawoływanie w ogóle do jakiejś refleksji tutaj ma sens, jeśli chodzi o, o te pisowskie władze.
No ja
z ogłoszeń,
jestem, wiesz,
jesteś pozytywnie nastawiony.
Tuż pasterzem.
Okej.
Okay, mam nadzieję na nawrócenie.
Z ogłoszeń.
Nawet
jak możecie,
prezydenta Dudy.
Jak możecie wesprzeć pastora Chojeckiego? Może ktoś ogląda nasz program pierwszy raz. Przede wszystkim prosimy o popularyzowanie tej sprawy, bo Polacy nie wiedzą albo wiedzą jakoś tak często na podstawie fałszywych źródeł o tej sprawie, także wysyłajcie swoim znajomym. Uważam, że jest to skandaliczna sprawa w państwie polskim. Możecie wrzucać zdjęcia z hashtagiem support pastor Chojecki na media społecznościowe, wysyłać do nas na kontakt@idzpodprat.pl. Także przypomnimy, bo zbliża się koniec maja, o akcji wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja, jak widzicie, jest nie na rękę polskim władzom obecnym, nie polskim, pisowskim władzom, o tak powiedzmy. Nie mamy żadnych tam dotacji ani unijnych, ani przeróżnych innych. Utrzymujemy się z waszego wsparcia i co miesiąc mamy taki challenge, żeby 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 790 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Miesiąc kończy się w poniedziałek.
No.
Tak, w poniedziałek, znaczy w poniedziałek jest ostatni dzień maja, także jeszcze możecie wesprzeć dzisiaj, jeszcze w poniedziałek, no ale jest finisz, brakuje 210 gitar, także prosimy, jeżeli chcecie wesprzeć nas, pastora, też pośrednio telewizję Idź Pod Prąd,
to sobie radzę.
Prosimy o wsparcie idźpodprąd.pl/wsparcie, tam znajdziecie wszystkie informacje odnośnie wsparcia telewizji Idź Pod Prąd.
Ja proces swój finansuję z własnej kieszeni, absolutnie nie zwracam się o pomoc w tej sprawie.
Chodzi mi o takie wsparcie mentalne, zachętę.
Wsparcie mentalne jak najbardziej. Wiem, że wielu chrześcijan się za mnie modli. Wielu z was przecież te zdjęcia dało, wpisy, też rozpropagowujecie to w internecie. Tu dzisiaj pod mój dom podjechał taki fajniuśki baner. Nie wiem, czy możemy pokazać krótki film o właśnie to sprzed, nie wiem, godziny zdjęcie. Czy możemy pokazać krótki film, jak ten baner jeździ po Lubelszczyźnie, ta przyczepa taka reklamowa?
Skąd pomysł na taką przyczepę? No bo tylko tyle możemy zrobić. Oczywiście udzielamy się tam w internecie i tak dalej, ale wydawało nam się, że to jest troszeczkę za mało, bo jednak wiele osób nie korzysta z internetu, a chcielibyśmy dotrzeć z tym przesłaniem, w ogóle z poparciem dla pastora Chojeckiego, troszeczkę szerzej niż tylko do takiej pewnej grupy ludzi z internetu. I postanowiliśmy, że poparcie to urzeczywistnimy właśnie taką przyczepą reklamową. No i dzięki temu w paru miastach w okolicy Lublina, czyli w Lublinie, w Kraśniku, w Janowie Lubelskim, w Biłgoraju i Stalowej Woli, taka przyczepa się pojawiła. Po parę godzin wiele osób zerkało na to. Mieliśmy tam, gdzie zatrzymywaliśmy się, były pewne pytania, o co chodzi. Wiele osób nie wiedziało, jak dojść do tego, dlaczego, co to ten hashtag znaczy. Parę tłumaczeń ludzie sobie w internecie odszukiwali. Taki był nasz cel, nie? Żeby ludzie dowiedzieli się, o co w tym procesie pastora Chojeckiego chodzi.
Popieram Pawła Chojeckiego. Pastora ma wiarę, patriotyzm i dlatego go popieram.
Wiele osób, kiedy odpowiadaliśmy na pytanie i promowaliśmy tą całą akcję wsparcia dla pastora Chojeckiego, pytało, znaczy nawiązywała się dyskusja, no nie? Jak tłumaczyliśmy, o co chodzi, dlaczego pastor jest oskarżony, że oskarżają go tam właśnie o znieważenie uczuć religijnych, o znieważenie narodu polskiego czy prezydenta, to generalnie myślę, że z 90% osób, z którymi rozmawialiśmy, było przeciwne temu, żeby ktokolwiek się zajmował. Słyszeliśmy głosy, że takie sprawy, jeżeli ktoś kogoś znieważa, powinny być w procesach cywilnych, a nie państwo nie powinno wkładać rąk w takie sprawy, że to jest jednak bardzo indywidualne odczucie, jak na przykład jakieś tam, że kogoś można obrazić jego uczucia. No każdego można obrazić. Wystarczy, że się spojrzymy nie w tą stronę, co bardzo często się spotyka i dostajemy, bo kogoś uczucia zostały urażone, prawda?
No niech to posłuży też głoszeniu Ewangelii w Polsce, bo wielu ludzi pytając o ten proces, no gdzieś tam zerknie do tego, co ja mówię o Jezusie Chrystusie, co mówię o darmowym zbawieniu, że zbawienie nie można sobie kupić, nie można zasłużyć żadnymi dobrymi uczynkami, chodzeniem czy członkostwem w jakimkolwiek kościele, nawet naszym. To przyłączysz się do naszego kościoła, to wcale nie da ci zbawienia. Po zbawienie musisz sam zwrócić się do Jezusa Chrystusa, ale też nie musisz daleko szukać. Nie musisz daleko szukać. Nie musisz za górami, za lasami, po kościołach, po sanktuariach, nie. Jezus żyje. Jezus stoi i kołacze do twoich drzwi. On już jest blisko ciebie. On do ciebie stuka. To nie, że ja ci to mówię. To mówi Słowo Boże. Otwórz sobie Księgę Apokalipsy, ostatnią księgę Biblii, 3 rozdział, 20 werset. Jezus Chrystus do ciebie mówi. Oto stoją u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus dziś stoi. Dziś możesz otworzyć mu drzwi. Nie zwlekaj. Naprawdę dzisiaj jest ten dzień, gdzie możesz Pana Wszechświata, Jezusa Chrystusa, zaprosić do swojego życia i mieć już wieczne zbawienie. Nigdy już nie pójdziesz do piekła. Będziesz z Jezusem. Na zawsze w niebie. Tu będziecie razem do końca twoich dni, a potem On cię wprowadzi do mieszkania, które ci przygotował w niebie. To jest oferta Jezusa i bardzo bym chciał, żeby do każdego Polaka dotarła. Tu taka smutna konstatacja dzisiaj rano, jeszcze przed procesem, to w tym Pomyśl Dziś mogliście usłyszeć tę moją myśl, że wielu księży katolickich dzisiaj tam się buntuje przeciwko episkopatowi, pokazują, że tutaj chcą otwartego kościoła, chcą zmiany, już chcą zerwać ten sojusz tronu i ołtarza pisowskiego i episkopatu katolickiego, chcą budować kościół taki od podstaw na Jezusie, na Słowie Bożym. Żaden nie stanął w mojej obronie. No ale to powiedzmy konkurencyjna firma, no to tam zrozumiemy. Ale wyobraźcie sobie, żaden pastor albo się nie zainteresował sprawą, albo nie miał odwagi, albo jakieś inne motywacje, nie wiem, oficjalnie nie stanął w sądzie po mojej stronie. Mówię o tych pastorach, że tak powiem, zawodowych, czyli z kościołów uznawanych przez państwo, bo było wielu chrześcijan, także pastorów grup domowych, tu ksiądz Jurek był, ksiądz Jurek, przepraszam, no, że cię jeszcze tym starym tytułem potraktowałem, ale no, w Polsce były ksiądz, to jest jakaś sensacja, no to ksiądz, no, były ksiądz Jurek, zdaje się jeszcze przedwczoraj nagrał na swoim kanale Kościelna Alternatywa, o ile dobrze pamiętam nazwę, też nagrał taki no, dłuższą przemowę w mojej obronie. Także z innych kościołów domowych, Damian z Gliwic, bardzo, bardzo dziękuję. Z zagranicy pastorzy, tak, stanęli w mojej obronie. Wiecie, co dzisiaj usłyszałem po rozprawie?
Desant z oceanu.
Desant z oceanu przypłynął.
Do polskiego sądu.
Jednego dnia. To sędzia powiedział na procesie, ja cytuję, 400 maili ze Stanów Zjednoczonych w mojej obronie przyszło po akcji John Birch Society. Tu szczególne, wielkie słowa uznania dla mojego przyjaciela Arta Thompsona, wieloletniego przywódcy ruchu antykomunistycznego w Stanach Zjednoczonych. To on nagrał specjalne wideo, uruchomili stronę internetową z petycją i podali adresy między innymi sądu. Sami sobie to wyszperali, wyobraźcie sobie. To nie było łatwe, bo przecież po polsku musieli to znaleźć. Jednego dnia przyszło 400 maili do sądu, żądając sprawiedliwości. Bo tutaj mamy do czynienia z dwoma, można powiedzieć, porządkami prawnymi. Jedno to jest prawo stanowione przez ludzi, nie? Czyli siądzie jakaś grupa ludzi, ustali jakieś paragrafy. No i tu wszyscy pokazujemy, że paragraf 196 jest o dupę obić. To jest w ogóle jakieś kuriozum, idiotyzm. No ale co zrobić? Jest taki paragraf. To jest tak zwane prawo stanowione, prawo ludzkie. Nie? I teraz sędzia, ja naprawdę no, nie zazdroszczę sędziemu. Ma bardzo poważny orzech do zgryzienia. Czy ma stanąć po stronie paragrafów, bo tu rzeczywiście jeden biegły powie tak, drugi śmak, czyli po stronie tego prawa stanowionego, mniej lub bardziej głupiego i niesprawiedliwego, czy po stronie praw i wolności tak zwanych naturalnych. Ja jako chrześcijanin powiem danym nam przez Boga. Między innymi prawa do odrzucenia Boga, prawa do krytyki, prawa do wyśmiewania, czyli prawa do wolności słowa. Sędzia musi teraz wybrać, czy stanie po stronie tego prawa stanowionego, ludzkiego, czy po stronie praw fundamentalnych, praw naturalnych, praw wolności. Dlatego Eliza Michalik słusznie powiedziała, że to będzie test dla naszej demokracji. To będzie test dla wolności słowa w Polsce. To będzie też test dla przyszłości Polski. Stąd no, w rękach, w sercu i umyśle tego lubelskiego sędziego jest teraz, można powiedzieć, bardzo ważna decyzja. Bardzo ważna decyzja. Bo wielu ludzi w historii się, można powiedzieć, wymawiało tym, że był rozkaz, że takie prawo obowiązywało wtedy w różnych systemach totalitarnych. Ale cała ludzkość, cała cywilizacja, dokładnie chrześcijańska, mówiła nie prawo ludzkie, ale prawa podstawowe, prawo naturalne, nasze wolności mają być wykładnią do każdego sprawiedliwego wyroku, dla każdego urzędnika państwowego, dla każdego żołnierza czy policjanta. Tu się rozstrzyga właśnie ta najważniejsza kwestia. Kto? Czy skąd pochodzą prawa? Czy rząd PiS nam nadaje prawa? Czy też jest ich jakieś potężniejsze źródło?
Przejdźmy teraz jeszcze na koniec do waszych głosów, waszych pytań. Jest dużo komentarzy. Robert Mioduszewski: pastorze, bardzo pana szanuję i kocham jako brata w Jezusie. Czy nie spodziewał się pastor takiego obrotu spraw? Przecież państwo polskie i Kościół katolicki to szeroko rozumiany świat i tam włada nasz wróg.
Chodzi o diabła. No, tak nie do końca włada, bo gdyby władał, no to jak rozumieć to, że Jezus jest królem królów i panem panów. Także ja się nie zgadzam z taką teologią, że Jezus się wycofał z rządzenia światem i rządzi tu tylko diabeł. Tak rzeczywiście będzie w tak zwanym czasie apokalipsy, gdzie będzie jedna światowa religia z siedzibą w Rzymie i jeden światowy rząd, gdzieś zapewne z centralą na terenie byłego imperium rzymskiego. No dzisiaj, zobaczcie, Unia Europejska się dosyć mocno pokrywa z tym, także dzisiaj nie mamy takiego świata. Dzisiaj Duch Święty jest na ziemi, dzisiaj Duch Święty powstrzymuje plany antychrysta. Można w drugim liście do Tesaloniczan o tym więcej sobie przeczytać, jak apostoł Paweł właśnie przestrzega chrześcijan, żeby nie wierzyli, że to już się stało, już szatan rządzi, już jest rząd światowy. Nie, jeszcze nie. I jeszcze jakiś czas tu pobędziemy, mówię jako Kościół Jezusa Chrystusa, będziemy dalej wyrywać ludzi z ciemności, będziemy głosić im prawdę, będziemy walczyć z zabobonem, będziemy walczyć, można powiedzieć, z tymi różnymi fortecami diabła, które on tutaj buduje. Czy się spodziewałem? Rzeczywiście mam taką duszę pioniera, nie? Czyli idę tam, gdzie inni nie za bardzo chcą iść. No, apostoł Paweł też mówił, że jego ambicją jest pójść tam, gdzie inni nie zachodzą. No bo tam już po czyichś stąpać śladach, no to już tak jemu się nie chce, nie? No to jego nie kręci. On chce iść na nowe ziemie, terra incognita. To go kręci. Dlatego ja wiem, że poszedłem w bój o Polskę, gdzie ryzykuję wszystko. Życie swoje, swojej rodziny, swoich bliskich. Ale jakoś tak nie umiem inaczej. No. Może ja myślałem zawsze, że to wszyscy tak mają. Może nie wszyscy, ale ja tak mam. No i dalej będę tak robił.
Marcin Fryga: ten program z panią Michalik to totalna bomba. Nie spodziewałem się, że Idź Pod Prąd jest tak mocna na taką rozmowę. Myliłem się. Brawo, życzę dużo siły. Pozdrawiam telewizję i widzów.
No to cieszę się. Wiem, że to była dla części takich naszych widzów troszeczkę bardziej o takich konserwatywnych, chrześcijańskich poglądach czy wartościach, no być może obrazoburcza wizyta czy rozmowa, nie? Ale pamiętacie pierwsze nasze zjazdy Idź Pod Prąd? Właśnie o tym mówiłem, że Idź Pod Prąd to będzie miejsce dla wszystkich Polaków. z lewa, z prawa, wierzących, niewierzących, buddystów, ateistów, katolików, protestantów. Każdy, kto kocha Polskę, każdy, kto szuka prawdy, którzy może jeszcze po omacku, może nie tak jak my, ale widać, że jest uczciwy, stosuje rozum, argumenty na niego działają, będzie miał miejsce w tej telewizji, w tym projekcie. Po prostu realizuje swoje obietnice. W przeciwieństwie do prezydenta Dudy.
Lopalainen, chcę mieć pewność. Pytanie do telewizji, do pastora. Czy pani prokurator zadawała jakiekolwiek pytania do świadków bądź do oskarżonego?
Prokuratura to bardziej do mecenasa. Pytanie Turczyna może to by precyzyjnie odpowiedział, ale tak jak ja pytałem, była bardzo bierna w tym postępowaniu. Nie wszystkich pewnie zapytałem, ale każdy z naszych świadków mówił, że prokuratura nie miała żadnych pytań. Żadnych pytań.
Już wszystko już wiedziała. Tomasz K., czy pani rzeczoznawca, stawiając pastorowi zarzut obrażania uczuć religijnych katolików, sama nie dopuściła się obrazy chrześcijan, mówiąc, że zmartwychwstanie to bajka? Czułem się obrażony.
No, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że ona naruszyła tutaj, można powiedzieć, fundamenty chrześcijaństwa. Bo w porównaniu właśnie z religiami pogańskimi, rzeczywiście tam jest wiele elementów irracjonalnych. Było i jest. Ale chrześcijaństwo to jest religia prawdy i rozumu. Bóg objawił się w historii. Bóg dał weryfikację. Pamiętacie, jak mówiłem, że nawet eksperymenty chemiczno-fizyczne Bóg robił w Biblii, żeby pokazać prawdziwość swojego istnienia. Dawał dowody. A zmartwychwstanie jest tym kluczowym dowodem historycznym, można powiedzieć, prawdziwości objawienia, które mamy w Nowym Testamencie. Także o tej pani biegłej z UJ-u to już naprawdę naszczępiłem sobie języka. Szkoda gadać. To wstyd dla polskiego religioznawstwa w ogóle. I o tym może jeszcze kiedyś, mam nadzieję, profesor Jotkowski wypowie się w naszej telewizji, bo tutaj i doktor Gazda, profesor Kilian też o tym troszeczkę w swojej opinii mówił. Także to jest, no, to jest wielka kompromitacja religioznawstwa na UJ-cie. I no cóż, no współczuję wam, profesorowie UJ-u, no ale to, że tak powiem, samiście do tego doprowadzili.
Kasia Kordecka, wracamy do średniowiecza. O zgrozo, pedofile łagodniej traktowani za czyny niż pastor za słowa.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
No to jest taka to komuna, o której mówimy. Teraz pokażemy państwu apel pastora Hejckiego do polskich protestantów właśnie w sprawie procesu.
Chciałem się teraz zwrócić do polskich protestantów. Domyślam się, że część z was zastanawia się, jak odnieść się do mojej sprawy. Powiem tyle. Może was razić ostry, dosadny język, którego używam w swoich kazaniach, programach publicystycznych i satyrycznych. Ale czy nie zastanawialiście się przypadkiem, że to wasz język się stępił? A język naszego Pana Jezusa Chrystusa był ostry, dosadny i szokujący. Zastanówcie się, czy nie raziłyby was słowa na przykład Jana Chrzciciela, który za krytykę niemoralności władzy świeckiej został zabity przez Heroda. Czy nie powiedzielibyście Janowi Chrzcicielowi? Po co mieszasz się do polityki? Po co się wychylasz? Po co używasz ostrych słów i burzysz święty spokój władzy? Czy nie raziłby was język apostoła Pawła, który pisał dosłownie? Bodajby sobie całego obcięli. Chodzi o męskiego członka, tak. Ci, którzy was podburzają. Albo kreteńczycy. Zawsze ugarze, wstrętne, bydlęta, brzuchy leniwe. Co byście powiedzieli o języku apostoła Jana? I przyszedł jeden z siedmiu aniołów. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką prostytutką. Dosłownie jest tu użyte wulgarne słowo na K. Zastanówcie się proszę, czy nie raziłyby was zachowanie i język Jezusa, który zrobionym przez siebie biczem wypędził sprzedawców ze świątyni i zniszczył ich stragany. Wtedy uczniowie przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Czy gdyby Jezus spojrzał dziś na wasze życie, mógłby powiedzieć, że żarliwość o jego dom pożera was? Czy to jest dziś cechą waszego życia? Jeśli teraz staniecie z boku, to niestety dacie milczące przyzwolenie na odbieranie wolności i praw. Najpierw innym, ale finalnie także i wam w przyszłości. Oby nie skończyło się to tak, jak w przypadku niemieckiego pastora luterańskiego Martina Niemöllera, który napisał w obozie Dachau w 1942 roku. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było. Tak, to smutna prawda, że żaden kościół chrześcijański zarejestrowany, żaden pastor z tych kościołów w rozprawie sądowej nie stanął obok mnie, ale tak jak pokazywałem w Pomyśl Dziś, taka sytuacja dotknęła też na przykład apostoła Pawła, zresztą nie tylko, już nie będę mówił, to jest raczej norma. Ale teraz jest czas na jeszcze reakcję, na jeszcze obudzenie się. Tu mówię o ewangelicznych chrześcijanach. Jeśli nas słuchasz, to idź do swojego pastora i go zapytaj, dlaczego nie stanął obok pastora Chojeckiego, kiedy właśnie prawo do głoszenia chrześcijańskiej prawdy w Polsce jest kwestionowane, kiedy pastor za to jest szykanowany, że mówi prawdę o Kościele rzymskokatolickim. Jeśli jesteś pastorem, jeszcze nic nie wiedziałeś o tym, no możesz coś zrobić, możesz się nagrać, możesz do mnie zadzwonić, czy napisać maila kontakt@itspodprat.pl albo kontakt@megakościół.pl. Możemy cię zaprosić do studia, możesz powiedzieć to, co myślisz, albo wysłać nam swoje nagranie w tej sprawie. Jest jeszcze czas, jeszcze możemy razem dotrzeć do Polaków. Być może to będzie mały, pierwszy taki, można powiedzieć, kamyczek, z którego zrobi się wielka lawina. Przecież chyba o to się też modlisz. O zmianę oblicza tej ziemi.
Mamy dwa dobre newsy. Pierwszy to jest komentarz Bartłomieja Pankowiaka, to jest poszkodowany, który wystąpił w filmie Tylko nie mów nikomu. Braci Sekielskich, on napisał tak. Pedofila, który zniszczył życie dziesiątkom ludzi, straszy się rokiem więzienia, a sprawa trwa latami. 10 miesięcy za wolność słowa i ekspresowe terminy rozpraw. Co za żenujące państwo. Brak logiki.
Bardzo dziękuję ci, Jakubie, za ten głos. Tu często rozmawialiśmy w naszym studio, także znam twoją historię. Cieszę się, że dzisiaj jesteś już naprawdę silnym człowiekiem, wyzwolonym z tych strasznych przeżyć, które zgotował ci Kościół rzymskokatolicki. I dziękuję ci za te słowa.
A druga informacja, z kolei też bardzo ważna w kontekście tej cenzury, zamilczania tej sprawy, to mamy wyłom. Wcześniej mówiliśmy o wyłomie. Artykuł na Rzeczpospolitej redaktora Ferfeckiego to taki był, powiedzmy, pierwszy kamień taki, który
uruchomił lawinę rzeczywiście,
że media ogólnopolskie zaczęły pisać o tej sprawie. A teraz mamy na temat, portal natemat.pl, redaktor Sebastian Kaniewski napisał przed chwilą artykuł. Na podstawie naszej informacji prasowej prokuratura żąda 10 miesięcy więzienia dla pastora. Miał znieważyć prezydenta. Przejrzałem artykuł. Bardzo, myślę, rzetelne informacje są konkretne. Jakie zarzuty, jak ty się do tego też odnosisz, są te cytaty z tego artykułu wcześniej redaktora Ferfeckiego. No mamy nadzieję, apel do dziennikarzy, żeby o tej sprawie informować, bo tak jak mówiła pani Eliza Michalik, to będzie papierek lakmusowy. I takie pytanie, czy rzeczywiście zmierzamy w stronę cenzury? Nawet nie pytanie, czy nie zmierzamy, cenzury, bo że my zmierzamy, wiesz, to wiemy.
To, że jest cenzura, to już wiemy. To.
Dyktatury, można bardziej powiedzieć, takiej bardziej katokomuny.
Nasi widzowie zadali pytanie Elizie Michalik, czy zmierzamy w kierunku inkwizycji. I Eliza, pani Eliza powiedziała o tym, że no, to oczywiście są jakieś pierwsze kroki, ale że tak, ogólnie odpowiedziała tak. Dzisiaj postaramy się wam też pokazać jednego z oskarżycieli posiłkowych. I wtedy zadajcie sobie pytanie, czy czasy inkwizycji to jest rzeczywiście zamknięta przeszłość? To tak, także to wieczorem, już, że tak powiem.
To jeszcze nie takim wie, że jeszcze jest jasno tej pory.
Tak, tak, ale mówię, wieczorem czekajcie, że tak powiem, na horror.
Zapraszamy na dalszy ciąg. Dalszy ciąg zobaczycie na żywo materiał z sali sądowej. To już w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka. My powoli przechodzimy do ogłoszeń, chyba że coś jeszcze na koniec chcesz dodać. Polecamy wam oczywiście na portalu idźpodprąd.pl oświadczenia pastora Chojeckiego w sprawie procesu. Widzieliście na początku dzisiejszego programu to oświadczenie. Prokuratura PiS żąda 10 miesięcy więzienia dla pastora Chojeckiego. Wyrok 10 czerwca, to jest ta informacja prasowa, o której mówiłem już na temat, napisało artykuł na podstawie tej notki. O 18 Idź Pod Prąd dogrywka, właśnie więcej tych, ta inkwizycja kato komuny i większe fragmenty z tej mowy końcowej mecenasza Andrzeja Turczyna. Z tego, co ja słyszałem, rewelacyjna mowa od świadków bezpośrednich, także już teraz zachęcam. O 19 serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Po programie, co nas czeka, pomyśl dziś, gdzie się podzieli księża i pastorzy, a potem
a
jeszcze
ja właśnie na specjalne Luther. Moje zamówienie, to sobie taki prezent zrobię i chcę, żebyście razem ze mną wysłuchali tego utworu. To jest utwór Jacka Kaczmarskiego, ale no już przerobiony w naszej takiej rockowej. Tu pastor Kopeć i nasz cała ekipa, zobaczycie. Pomyślcie, czy rzeczywiście te 500 lat, które dzielą nas od czasów Lutra, czy rzeczywiście bardzo zmieniła się Polska? Bardzo zachęcam do głębszej refleksji nad losem, stanem, ale przede wszystkim nad przyszłością. Bo jeśli dziś staniemy z boku, to przyszłość będzie czarna, ale jeśli staniemy razem, to przyszłość będzie naprawdę wspaniała. Cały czas możemy wybrać swój los. Tak jak Słowo Boże często mówi, stawiam przed tobą życie albo śmierć. Wybieraj, w którą stronę chcesz iść. Naprawdę, Bóg dał nam wolność. To jest coś wspaniałego. Ale czy chcemy korzystać z wolności? To jest dzisiaj pytanie najważniejsze dla Polaków.
I czy zrobicie coś, gdy innym się to wolność ogranicza? No bo nie trzeba być Einsteinem, żeby wpaść na taki pomysł, że jak innym ograniczają tą wolność, to niedługo potem zaczną ograniczać i wam tą wolność. Także teraz jest czas na działanie. Jeszcze raz zachęcam, działajcie w mediach społecznościowych. Popularyzujcie te informacje o procesie pastora. Wysyłajcie do swoich znajomych. My się będziemy już z państwem żegnać. Po programie jeszcze kartka z kalendarza. Wydarzenia z 1987 roku. Bardzo aktualne, bo będzie o wlatywaniu w przestrzeń powietrzną, także teraz to jest na czasie po tych wydarzeniach z Białorusi. My się z państwem żegnamy, widzimy się o 18. Ze mną był oskarżony pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci za dzisiejszy materiał.
A ja dziękuję wszystkim wam, którzy w jakiś sposób zaangażowaliście się w obronę wolności, zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. I modlę się, żeby ten proces uruchomił lawinę, ale nie procesów inkwizycyjnych, tylko lawinę prowadzącą nas do życia w wolnym państwie. Do zobaczenia.
Miejmy taką nadzieję. My się z Państwem żegnamy, dziękujemy i do zobaczenia.
Dzisiaj proces, 28 dzień maja. Być może usłyszę wyrok. Ciekawe, że z ludzi, którzy powinni być szczególnie zainteresowani wolnością słowa, wolnością religii, prawem do dyskusji, do krytyki religijnej, nawet łącznie z prawem do wyśmiewania się z religii czy z innych poglądów religijnych. No rzeczywiście tu z tych ludzi, których można powiedzieć byśmy tak podejrzewali, że są za wolnością, nikt przy mnie w tym procesie nie stanął. Mówię tu na przykład o księżach katolickich, którzy tak dużo słów wypowiadają o wolności religii, wolności krytyki i sami też ostro krytykują. Kiedy mieli okazję zabrać głos w tym procesie, żaden się nie odważył. Poprosiłem nawet kolegę z czasów oazowych i też stchórzył. No ale pewnie pomyślicie, no wielu pastorów stanęło przy mnie, jeśli chodzi o sprawę sądu. Nie. Hejterzy się cieszą, że przy pastorze Chojeckim nie stanął żaden zarejestrowany kościół protestancki. Żaden pastor też oficjalnie nie miał odwagi stanąć przy mnie w tym procesie. Tak. Kilku pastorów z grup domowych czy z kościołów domowych wysłało wsparcie i za to bardzo, bardzo dziękuję. Ale z tych uznawanych przez państwo nie stanął przy mnie nikt. Ale żebyście nie myśleli, że to jest coś niezwykłego, to apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza pisze: w pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone, ale, i na to ja liczę i tego ja jestem pewien, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie, Polacy, i zostałem wyrwany z paszczy lwiej ziobrzej.
Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, brew mi woli, jak woli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają w powiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa, znów ojcem, znów Adam. Jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W nawach katedr transakcje przeteczne ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym więc walczę jak Michał Guzjanin, moralności teolog to przybył. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta. Moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się.
się czytać, niech powraca do słowa.
Maja 1987 roku niemiecki pilot amator Matthias Rust wystartował z lotniska Malmi w Helsinkach na pożyczonym samolocie Cessna 172. Jako cel lotu podał Sztokholm, ale kiedy znalazł się w powietrzu, obniżył wysokość lotu, tak że przestały go rejestrować fińskie radary, wyłączył radio i wziął kurs na Moskwę. Sowiecka obrona przeciwlotnicza wykryła go i nawet wysłano myśliwce, które go przechwyciły, ale ponieważ piloci nie dostali rozkazu, aby go zestrzelić, więc go nie zestrzelili. Kilka dni wcześniej nastąpiła reorganizacja sowieckich sił powietrznych i w systemie rozkazodawczym panował jeszcze pewien chaos. Rust, tak jak planował, dotarł do Moskwy, lecąc wzdłuż linii kolejowej z Leningradu. Zamierzał lądować na Placu Czerwonym, ale bojąc się, że zrobi komuś krzywdę, wybrał ostatecznie most Balszoi-Maskwariecki. Jego samolot zatrzymał się 100 metrów od murów Kremla. Gdy funkcjonariusze KGB zapytali go, dlaczego wtargnął bez pozwolenia w przestrzeń powietrzną Związku Sowieckiego, odpowiedział, że uczynił to w interesie pokoju światowego i pojednania między narodem rosyjskim i niemieckim. Cała sprawa była straszliwą kompromitacją sowieckich sił zbrojnych. Wstyd był tym większy, że akurat tego dnia Wojska Obrony Pogranicza miały swoje święto. Zdymisjonowani zostali minister obrony, marszałek Siergiej Sokołow, dowódca Wojsk Obrony Powietrznej kraju, marszałek lotnictwa Aleksander Kołdunow oraz około 2000 oficerów na niższych szczeblach dowodzenia. Rusta skazano na 4 lata obozu pracy za chuligaństwo, złamanie prawa lotniczego oraz nielegalne przekroczenie granicy. Ostatecznie odsiedział 432 dni, przebywając cały czas w więzieniu Lefortowo, po czym pozwolono mu wrócić do kraju.